Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Dla kogo ty żyjesz? Dla siebie czy dla Pana? Dla mamusi, tatusia? Dla dziewczyny? Dla swoich dzieci? Dla kogo ty żyjesz? Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana. Słuchajcie, dzisiaj chcę mówić o ewangelizacji, ale jako ewangelizacja w naszej codzienności, jako styl życia. Bo ewangelizujemy, gdy wyjeżdżamy razem gdzieś i prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne, albo idziemy na ulicę, jest czas ewangelizacji ulicznej. Ewangelizujemy przez świadectwo, przez rozmowę indywidualną z kimś, ale mamy ewangelizować sobą, stylem życia. Jaki jest twój styl życia? Może bałaganiarstwo jest twoim stylem życia? Że właściwie w twoim życiu panuje chaos. Pracujesz w nocy, a w dzień śpisz. Jesteś nieuporządkowany. Może właściwie taki spontan jest w twoim życiu, że właściwie nie wiadomo już, kiedy co się dzieje. Kiedy masz być na wykładach, to gdzieś szukasz jakiejś stołówki, żeby coś zjeść. Kiedy po prostu jest noc, chcesz iść na wykłady. No właśnie. Jaki jest twój styl życia? Może w świecie dzisiaj panuje tak zwany styl życia konsumpcyjny. Ludzie konsumują, imprezują, jedzą, korzystają, siedzą w internecie, konsumują internet albo jakieś dobre rzeczy, chodzą po różnych restauracjach, pubach, po prostu po dyskotekach. Może masz trochę styl taki bardziej zaawansowany, to jest styl życia artystyczny, więc po prostu chodzisz po teatrach, po muzeach, po prostu tworzysz coś, jesteś twórczy po prostu, no właśnie, artyści. A może twój styl życia jest człowieka pracującego, praca i pieniądze i kariera, więc wszystko się kręci wokół twojej pracy, kariery, ciebie, zdobywania pieniędzy, więc jesteś bardzo aktywny, pracoholizm pewien. Tymczasem nasze życie, styl naszego życia ma być życiem w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. A więc człowiek napełniony Duchem Świętym. Człowiek, dla którego w centrum życia jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Jest najwyższą wartością. Zostałem pochwycony przez Chrystusa, mówi Paweł. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I coś z tego wynika. Żyję w łasce uświęcającej. Mam czyste serce. Jak jestem na Eucharystii, karmię się Jego ciałem i ta komunia, czyli zjednoczenie z Nim poprzez sakrament Eucharystii umacnia mnie, można powiedzieć, zapładnia mnie, napełnia mnie Duchem Świętym i to owocuje, to widać w moim życiu. Życie chrześcijanina, życie człowieka, który ma styl życia w Duchu Świętym jest życiem, jest to życie, które jest oddaniem, jesteś oddany. Nie żyjesz dla siebie, ale dla Pana. Jesteś oddany, czyli rozeznajesz, jaka jest wola Boża i ją wypełniasz, realizujesz w życiu. I to jest bardzo ważne. Nie tyle, co tam, na przykład wstajesz rano i nie wiesz, co będzie właściwie. No niby masz jakieś wykłady albo praca, ale nie wiadomo, taki spontan całkowity. Musisz wiedzieć, co będzie. Masz pewne obowiązki stanu związane z twoją profesją, pracą albo studiami i musisz je wypełnić i wiesz co będzie, musisz wiedzieć, ale jednocześnie to nie może być coś, co wypełniasz w takim formie niewolnika, ale jesteś synem, królewiczem, więc jesteś oddany Panu. Rozeznajesz wolę Bożą i pełnisz ją. Jesteś otwarty, czujny, bo na Twojej drodze może coś się wydarzyć, co może być zaskoczeniem dla Ciebie i musisz umieć się znaleźć w tym. Co charakteryzuje człowieka oddanego Panu, który żyje takim stylem ewangelizacyjnym? Ewangelizacja jest jego stylem życia. Pierwsza rzecz to jest napełniony miłością. Modli się do Ducha Świętego z samego rana, aby był zdolny do miłości, do cierpliwości i do życzliwości wobec ludzi, których spotka. I podejmuje służbę, to jest różnego rodzaju służba, pracę. Jest otwarty, jest empatyczny, współodczuwa. Jest tym Samarytaninem, który idzie gdzieś, ale zobaczył, że przy drodze leży jakiś człowiek zraniony, pochyla się nad nim, widzi, wzruszył się głęboko. Czytamy w przypowieści ewangelicznej, wzruszył się głęboko. Czyli dostrzega, zatrzymuje się nad sytuacjami, które mogą być w jego życiu na drodze. I to jest jego cechą, więc jest w nim empatia, pewna wrażliwość na drugiego człowieka. Jest otwarty, nie jest zapatrzony w siebie, ale otwarty i służy. Miłość charakteryzuje. Miłość bliźniego, która się przekłada na konkrety, na konkretne czyny. Jednocześnie jest to miłość do Boga, bo w centrum jego jest Jezus Chrystus. A więc nie ma w nim takiego egocentryzmu, skupienia nad sobą, egoizmu, a także cynizmu. Cynizm jest przeciwny temu, można powiedzieć. Jakiś rodzaj zamknięcia, czy złośliwości, czy jakiegoś takiego atakowania ludzi po prostu, czy pewna obojętność, a dobrze mu tak, dobrze, niech se tam leży, niech zdycha. To nie jest człowiek, który żyje w Duchu Świętym. Takiej nie ma postawy. Dalej, cecha charakterystyczna człowieka, który ma w sobie styl ewangeliczny, to jest po prostu radość. Radujcie się zawsze w Panu, nawet gdy cierpi. Raduje się w cierpieniach za was, mówi święty Paweł. Radosnego dawcę miłuje Pan. Radość, która ma z nas promieniować z głębi serca, niekoniecznie musi być uśmiech od ucha do ucha i zęby wywalone do przodu, ale po prostu, no właśnie, jest coś takiego, co w nas promieniuje, ta radość w Duchu Świętym, co jest, no właśnie, spotykamy ludzi, patrzymy im prosto w oczy, ta radość jest w naszych oczach, w spojrzeniu, jest coś, co nas promieniuje, ale radość bierze się skąd? Że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, że życie nasze ma sens, że niesie nas, Duch Święty nas niesie, radość. A więc wszelkie depresje, wszelkie jakieś takie smutki, niepowodzenia oddaje Panu, dystansuje się wobec tego. Radość jest cechą mojego życia i radością my ewangelizujemy. Wiecie, cecha chrześcijan to jest radość. Wreszcie następny punkt to jest wdzięczne usposobienie. Wdzięczne usposobienie. To mówi święty Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian. Wdzięczne usposobienie. To jest cecha chrześcijan. Są wdzięczni. Potrafią Bogu dziękować, ale też ludziom dziękują za wszystko. Nawet gdy nie ma za co dziękują. Ktoś mówi, no to komuś dziękuję. Za co ty mi dziękujesz? No za to, że jesteś. Albo, że nie mam czegoś, też dziękuję za to, że nie. Bo nieraz myślimy, że trzeba dziękować za to, co się ma. Albo co się otrzymało. Ale za to, że się nie ma, też trzeba dziękować, bo to jest fajnie, że nie mamy wszystkiego. Nie wszystko musimy mieć, nie? Więc trzeba dziękować. Mieć wdzięczne usposobienie. To słowo dziękuję i taka postawa wdzięczności jest niesamowita, wiecie. To Po prostu, bo ludzie mają postawę roszczeniową, żądają czegoś, narzekają, że czegoś nie mają, po prostu mają pretensje do innych, zazdroszczą, że inni mają, a ja nie mam, po prostu. I to są poganie właściwie, to są poganie. A my po prostu w tym środowisku tych zazdrośników, tych po prostu pretensjonalnych takich, prawda, my dziękujemy za to nawet, że nie mamy po prostu. Że nas coś spotkało trudnego, dziękujemy po prostu. I to jest kapitalne. I zawsze, gdy człowiek jest wdzięczny, to się raduje, to ma, z niego promieniuje radość. I to jest to. Następna rzecz, którą sobie tutaj wypunktowałem, to jest: czas jest krótki. Czas jest krótki. Szanować trzeba czas. Ale szanować trzeba czas, to nie znaczy, że mówić często w różnych sytuacjach: nie mam czasu, nie mam czasu. Nie, właśnie masz czas. Ludzie najbardziej aktywni mają czas i trzeba umieć znaleźć czas dla drugiego człowieka, ale jednocześnie trzeba też kontrolować, żebyśmy, bo my nieraz w naszych spotkaniach zbyt wydłużamy i gdy szukamy siebie, to nam się ten czas za długo jesteśmy. Nieraz ktoś do mnie przychodzi ze wspólnoty, mówi: tyle gadałem tam z kimś, a właściwie to powinienem krócej to powiedzieć, bo straciłem czas. Straciłem czas. Jeżeli ty jesteś w tym czasie, ten czas bierzesz dla siebie, to wtedy rozwleka ci się to jakieś spotkanie, rozmowa, ta randka, czy jakieś tam, no wiem, pogaduchy takie dziewczyn po prostu. O, mówię do dziewcząt szczególnie, bo to nieraz jak się spotkają, to są i tak są i rozmawiają. A ten czas trzeba by na coś innego przeznaczyć właśnie, bo musimy przeznaczyć czas na pracę, na służbę, na jakąś tam ewangelizację może, nie wiem, w terenie czy coś. No właśnie, umiejętność dobrego dysponowania czasem. Czas jest. I nie można powiedzieć: nie mam czasu przyjść na spotkanie jakieś, powiedzmy, wspólnotowe, bo masz czas. Tylko ten czas na co innego. Właśnie trzeba umieć mieć wagę, dobrą hierarchię wartości, bo można przeznaczyć czas na dyskotekę, zabawy i tak dalej, a nie mieć czas na przykład na spotkanie, żeby się spotkać ze swoją grupką, powiedzmy, nie? Natomiast na inne imprezy jakieś tam, to miałeś czas. Więc, a teraz mówisz: nie mam czasu, muszę się uczyć. O, to jest taka wymówka twoja. Właśnie, czas jest krótki. Właściwie musisz dysponować swoim czasem i to jest też, musisz mieć czas zatrzymać się nad drugim człowiekiem. Ten człowiek na drodze leży, potrzebuje twojego czasu, żebyś się nad nim pochylił, a ty mówisz: nie mam czasu, idę dalej, prawda, no bo mam tam, już na zegarek patrzysz, bo tam czekają na mnie w biurze zaraz. No, trzeba się pochylić, trzeba się zatrzymać. Następny punkt to sprawa pracowitości i obowiązkowości, wiecie, to jest strasznie ważne. Zarówno u studentów, jak i tych, którzy już skończyli studia, pracują. Trzeba być uporządkowanym i trzeba być, nie spóźniać się do pracy, nie spóźniać się na wykłady, chodzić po prostu, tak. Jakieś to ważne jest, żeby się nie spóźniać do pracy. Tak samo na mszę, nie spóźnia się, przyjść 5 minut wcześniej, a nie 2 minuty po rozpoczęciu mszy świętej. No, to jest też świadectwo twoje, to jest też ewangelizacja. I takie spełnianie obowiązków stanu rzetelne, wiecie, strasznie ważna praca. Praca jest naszym przykazaniem, obowiązkiem, chociaż można być zniewolonym przez pracę. Zaraz o tym będziemy mówili, tak. Natomiast ważną rzeczą jest, żeby dobrze spełniać swoje obowiązki stanu. Jak masz przygotować obiad, to zrób to dobrze, a nie w ostatniej chwili, potem niedopieczone, czy tam jest wszystko takie troszeczkę na wpół przygotowane, bo weź się i przód, musisz wiedzieć coś. Ja nieraz rano pytam moje panie, co będzie na obiad, one nie wiedzą. No przyszły i nie wiedzą, no po prostu one powinny już wcześniej, dzień wcześniej wiedzieć, co będzie na obiad w tym następnego dnia, bo się planuje pewne rzeczy. No, więc wiecie, ja nie chcę tutaj mówić o moich paniach, ale ja mówię do was, dziewczęta, bo to człowiek musi wiedzieć, co będzie, musi być plan jakiś taki, tak. Teraz bardzo przy tym punkcie chcę powiedzieć, bardzo ważną rzeczą jest, aby być współpracownikiem, żeby umieć współpracować. Uwaga, współpracować. To jest ważne w ewangelizacji, ale i ważne jest we wspólnocie, bo my jesteśmy często indywidualistami, każdy sobie rzepkę skrobi, a tymczasem trzeba umieć, ja patrzę na przykład, jak działają tutaj na Alfie, każdy ma jakąś działkę i współpracują i tworzy się pewna całość. Jeden wiesza tutaj dekoracje, drugi tutaj stawia stoły, jakieś kubki, tam woda, gotuje się, prawda, tutaj jakieś kanapki na zapleczu, tutaj alfabet, tutaj jakiś tego i wszystko tworzy się pewna całość. Pewne rzeczy muszą być, trzeba umieć współpracować też w naszej pracy, na przykład pracujesz w banku, albo w szkole, albo gdzieś tam w jakimś biurze, trzeba umiejętność dogadywania się i współpracy. Oczywiście tutaj jest, no właśnie, wiecie, że może być mobbing w pracy, trzeba umieć też reagować na mobbing, może być wykorzystywanie, ale ty możesz wykorzystywać innych. Nie, trzeba dać się wykorzystać, aczkolwiek trzeba powiedzieć, zrób to, razem zrobimy, no. Trzeba pewna mądrość w relacjach, które mamy w pracy z ludźmi, z którymi współpracujemy, czy po prostu gdzieś tam w świecie, czy we wspólnocie. I to jest właśnie ten styl taki ewangelizacyjny życia, nie? Że praca też może być kapitalnym przestrzenią ewangelizacji. Ewangelizacji. Gdy coś wykonujemy, bo często przy pracy narzekamy, przypatrzcie się sobie, ile gadania jest takiego negatywnego w pracy. O czym się mówi? O szefie, że mało pieniędzy, że po prostu, że za dużo, że to jest bez sensu, że to... I to tak. Praca ma sens, jest potrzebna, praca ma nas tworzyć. Ale po prostu, no właśnie, jeżeli my się koncentrujemy tylko wokół pieniędzy, które chcemy mieć, za mało nam dają, albo że za długo siedzimy w pracy, oczywiście trzeba uważać, żebyśmy nie pracowali 24 godziny na dobę. Tak. Więc mój stosunek do pracy to jest też ważna rzecz. I po co ja pracuję? Czy pracuję po to, żeby mieć pieniądze? Czy praca jest miłością, pewną służbą w jakiejś tam dziedzinie, powiedzmy, i z tego, z mojej pracy korzystają inni, a ja korzystam z pracy innych, nie? Wzajemnie jesteśmy sobie potrzebni. Jest potrzebny piekarz, szewc, krawiec, ten człowiek, który pracuje w banku, czy lekarz jest potrzebny, nauczyciel, policjant. Każdy jest potrzebny. Jedni drugim służą. Potrzebujemy każdego. Tyle jest różnych zawodów, tyle jest... Zobaczcie, ile jest takich ludzi, którzy ciągle zmieniają pracę. I to nie jest styl ewangeliczny życia. Ciągła zmienia pracę, ciągle niezadowolony jest, i ciągle narzeka i zmienia pracę. To nie tak. To nie jest to. Albo nie rozwijam się w pracy. Ty masz się rozwijać w Duchu Świętym, na modlitwie, na adoracji, twój rozwój duchowy, pracy. Czytaj książki, rozwijaj się intelektualnie, tak. A poza tym, no, to jest takie, ciągle chcemy się rozwijać. Co to znaczy? Koncentracja na sobie, na swoim rozwoju. No. Dalej, następna rzecz to właśnie ta motywacja w pracy. Wolność dawać, dzielić się pracą, współpracować, czy też pracować poza pracą też. Poza pracą, że ja przychodzę do kogoś i pracuję. To szczególnie to jest widoczne w środowiskach na przykład wiejskich, że ktoś przychodzi do kogoś i pomaga, pracuje u niego po prostu. No wy może tego nie macie, tego, ale taka pewna umiejętność współpracowania z kimś na przykład na roli. Nic z tego nie masz, ale pomagasz po prostu i żniwa są po prostu. Idziesz do sąsiada i po prostu i tam te żniwa są po prostu i ty. Wzajemnie sobie pomagacie, jesteście, tworzycie pewną wspólnotę, to przez pracę może się tworzyć wspólnota i też dzielenie się Jezusem. Dalej, bardzo ważną sprawą to jest twoje słownictwo, słowa, styl ewangelizacyjny życia przez słowa. W jaki sposób ty się wyrażasz? Zobaczcie, jak wulgarny stał się język taki ludzi. To nawet widać w mediach, tyle wulgarności, ale też na co dzień, na ulicach, w naszych pracach przeklinają ludzie, wulgarnie się odzywają. Jest taka no po prostu język no okropny. Chrześcijanin to jest człowiek, który ma czyste słowa, czysty język. To jest nasz sposób bycia, życia. I dlatego jest ważną rzeczą, abyśmy no właśnie, ewangelizowali słowem, nie jakimś emocją, zdenerwowałem się po prostu i tam nabluzgałem, ale właśnie, czy jakimś zniecierpliwieniem, tak, ale no właśnie, cierpliwość, opanowanie, uśmiech, dobre słowo, dobre słowo. Trzeba, chrześcijanin błogosławi, znaczy dobrze mówi, dobrze mówi. God bless you, po prostu, tak. Więc tak, trzeba nieustannie błogosławić ludzi. Niech Cię Pan błogosławi. Szczęść Boże, o, tak. Nieraz takie, wiecie, to szczęść Boże tu powala ludzi, rozumiesz? Jak powiesz, myślicie, że to wypada księdzu mówić szczęść Boże, a ty w pracy powiedz, przyjdź i powiedz szczęść Boże komuś, no, nie wypada? Pracujesz w banku po prostu, albo gdzieś tam jesteś i twoja kierowniczka, rozumiesz, siedzi na kocią łapę z kimś, powiedz jej szczęść Boże, no. Tak, tak. Każdemu trzeba mówić, poganinowi trzeba mówić szczęść Boże. W różnych miejscach, nie bójcie się. Tak, tak. No. Trzeba dobrze ludziom życzyć i to trzeba tak powiedzieć z miłością, życzliwością. To jest błogosławieństwo w tym szczęść Boże. Tak. Ktoś ma do Ciebie pretensje, powiedzmy, jedziesz tramwajem i tam nadepnąłeś na niego, bo tramwaj zahamował i go potrąciłeś i on do Ciebie z pyskiem, a Ty mówisz szczęść Boże. Tak. No. Więc trzeba, wiecie, właściwie reagować. Nie odwzajemniać, rozumiecie, znów, że Ty z pyskiem na niego, tylko szczęść Boże. Tak. Bardzo ważną jest Twoja twarz. Popatrz w lustrze, jak ty wyglądasz. No. Ty musisz mieć w sobie, bo nie, są takie twarze, że po prostu spojrzysz na niego i po prostu trzeba uciekać. Po prostu. Okropne to jest to nasza mimika. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy ćwiczyli przed lustrem, ale żebyśmy mieli jakoś tak bardziej, mi się wydaje, że jak w Duchu Świętym będziemy, to więcej będzie na naszej twarzy takiej radości, takiej po prostu, bo nieraz wychodzi złość z nas, tak, albo po prostu jakieś oburzenie, odrzucenie, groźna twarz, po prostu się ludzie boją, po prostu. Ja wiem, że to jest po prostu jakieś takie, my nad tym nie reagujemy, znaczy my nawet nie wiemy nieraz, jaką mamy twarz, smutas taki mówią o nim, nie, no właśnie. Musi być, to jest bardzo ważna twoja mimika, w jaki sposób ty patrzysz na ludzi, gesty twoje takie, no wiesz, to trzeba tak, no, ręce, jak pracujesz rękami po prostu, gdy rozmawiasz z ludźmi, to jest pewna praca. Tak. Taki jeden fajny taki był biskup, kiedyś już nie żyje, jego ręce tak ciągle chodziły, ciągle krzyżyki robił, ciągle błogosławił w różnych miejscach. Nawet już był chory i był nieprzytomny, to ta ręka chodziła i błogosławił wszystkim w szpitalu, no. Tak. I bardzo, wiecie, ważną rzeczą jest czystość serca. Na koniec powiem, czystość serca. To znaczy, że czyste serce, to znaczy, że wolny jesteś od pornografii, od nieodpowiednich obrazów, od nieodpowiednich rozmów takich, myśli. Czystość. To jest strasznie ważne. Dlaczego mówię? Ponieważ wielu ludzi jest zanieczyszczonych i to z nich wychodzi, wiecie. Ja od razu rozpoznaję ludzi, którzy siedzą w pornografii, bo to widać po nich. Widać po nich, że oni siedzą gdzieś tam w tym internecie, grzebią tam i tak dalej, to po nocach czy jakoś tego, no to się widzi. Takich ludzi, no nawet może nie zdają się z tego, ale to widać. Więc dlatego też bardzo Was zachęcam, abyście żyli w łasce uświęcającej, w takim zjednoczeniu z Panem i to będzie z Was promieniować. Będziecie ewangelizować w dzień i w nocy. Wtedy, gdy będziecie odpoczywać i gdy będziecie ciężko pracować w swojej pracy, która będzie trudna może dla Was. I gdy będziecie jechali autobusem, będziecie ewangelizować, Będziecie mieli szeroko otwarte oczy, jedziesz tramwajem czy autobusem i po prostu, no właśnie, widzisz tyle ludzi tutaj, tam ktoś się pcha, po prostu idzie jakiś no, pijak po prostu, albo bezdomny, czuć od niego tam i tak dalej. God bless you. Albo przyjdź Duchu Święty, stąd na niego, prawda, tak. Oddaję Ci, Panie, tego, tych ludzi w tym tramwaju tutaj. Wszyscy, daj im łaskę wiary, tak, daj im to, czego potrzebują. No. Każda jazda tramwajem szczególnie, czy autobusem, jakieś podróżowanie. Ile jest bezmyślności w tym naszym podróżowaniu? O czym my myślimy? O fiołach jakichś, prawda? Gdzieś tam nie wiadomo o czym. A tymczasem to powinna być modlitwa. Podróżowanie jest naszą modlitwą, bo tak naprawdę całe nasze życie jest podróżowaniem, jest drogą. Ile my czasu jedziemy gdzieś tam tutaj, przenosimy się tu na spotkanie, tam do pracy, tutaj ciotkę odwiedzić tam, prawda, gdzieś tam randka czy coś. Idziesz, o czym ty myślisz? O czym ty myślisz? Rozglądaj się na ulicy i oddawaj tych ludzi Panu Bogu. Przyjdź Duchu Święty, stępuj na tych ludzi, których mijam. Albo jedziesz samochodem, to módl się za tych kierowców, których mijasz po drodze, po prostu, czy ciebie mijają, no. Wykorzystywać każdą chwilę, każdą chwilę. Nie żyjemy dla siebie, ale dla Pana, wszystko ma być dla Pana. No, odwagi, śpiewajmy.